71 151 i facebook.com/1, to gdyby Państwo chcieli się włączyć do dyskusji, opisać własne przypadki, i ja zacznę też od przykładu. Kowalski, przeglądając pocztę elektroniczną, wśród wielu maili zauważył ten, który już w temacie informował go, że ma dług i że jest wciągnięty na listę dłużników, więc się zaniepokoił. Kliknął, oczywiście otworzył. Z treści wynikało, że jest załącznik i w tym załączniku, napisanym w powszechnie używanym przez niego formacie pliku z pakietu biurowego, to chyba był Word, że tam są wszystkie szczegóły, jak się kliknie, to się dowie, ile i komu jest winien. No to kliknął. Otworzył ten załącznik, no i się okazało, że tam nie ma żadnej informacji, więc wyłączył komputer, bo stwierdził, że to jakiś po prostu błędny mail i tak dalej. No i to zaskoczenie, bo się okazało, że żeby pocztę uruchomić ponownie, trzeba wpisać login i hasło. Trochę go to zdziwiło, ale wpisał. No i potem wszystko przez parę dni działało pięknie. Aż nagle się okazało, że jego poczta nie działa, coś dziwnego dzieje się z jego kontem bankowym i w ogóle jest problem do różnych informacji. I biedny Kowalski nie wiedział dlaczego. Dawid Piekarz w naszym studiu, Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dzień dobry, panie Dawidzie.
Dzień dobry państwu.
Co ten Kowalski zrobił nie tak? To z waszego poradnika przeczytany przykład.
Tak, otóż na stronie urzędu, czyli www.ukegov.pl, dostępny jest poradnik na temat bezpieczeństwa w sieci, który... Pozwolę sobie potraktować jako pewną podstawę do naszej rozmowy.
Bardzo fajnie napisane, od razu mówię, gorąco polecam wszystkim.
Tak, bardzo prostym językiem, który nie wymaga w zasadzie żadnej wiedzy informatycznej, żeby z niego efektywnie skorzystać. Co Kowalski zrobił nie tak? Otóż Kowalski nie zachował, można powiedzieć, pewnej czujności. To znaczy otworzył tak naprawdę załącznik i padł ofiarą kogoś, kto najprawdopodobniej albo chciał, mówiąc bardzo prosto, ukraść jego dane osobowe, czyli dostać login i hasło do jego konta pocztowego. Z reguły tego typu dane oszuści starają się zbierać na dużą skalę. Jeżeli na przykład hasło do poczty pokrywa nam się z hasłem do konta bankowego, to już wtedy naprawdę mamy problem.
Dla ułatwienia sobie tak robimy, że mamy jedno hasło, a do góra dwa do wszystkich rzeczy.
Znaczy, ja myślę, że tutaj od jednej rzeczy należy zacząć. To znaczy pewnym elementem, który w największym stopniu ułatwia cyberprzestępczość, jest przekonanie zwykłego człowieka, że tak naprawdę że cyberprzestępczość wygląda trochę jak na amerykańskich filmach. To znaczy, po drugiej stronie siedzi informatyczny geniusz zła, który próbuje włamać
haker
się na...
Jakiś, który haker się włamuje, jakiś... tak. Przejmuje kontrolę nad naszym komputerem, nie wiadomo co.
To nie tak. To są najczęściej bardzo banalne historie, które... może inaczej. Trzy elementy mogą nam zostać, mówiąc prosto, w ramach cyberprzestępczości, takiej najbardziej pospolitej, codziennej, na którą jesteśmy narażeni, skradzione. Pierwsza rzecz to jest nasza prywatność, nasze dane osobowe. Ktoś chce naszych danych osobowych z konta, na przykład po to, żeby albo rozsyłać spam z naszego konta, albo co gorsza, żeby użyć naszego komputera czy naszego konta do jakichś działań nielegalnych, niezgodnych z prawem. Mówiąc prosto, chodzi mu wtedy o to, że jeżeli sprawa się wyda, żeby policja przyszła do nas, a nie do niego.
On jest kryty, to my jesteśmy...
On jest kryty, z naszego komputera wyszło.
No to pierwszy przypadek.
Drugi przypadek to jest przypadek, że ktoś chce, dajmy na to, dostać dane do naszego konta, żeby nam je po prostu wyczyścić, czy ukraść jakieś środki, lub też na przykład sfingować jakąś transakcję. Myślimy, że kupujemy coś w sieci, wykonujemy przelew idzie na konto oszusta.
I on to robi tak sprytnie, że to my sami mu te dane przez własną głupotę podajemy.
Dokładnie, a czasami jeżeli na przykład w tym również zachowywane są nasze dane, czyli login i hasło do konta, którym, dajmy na to, potwierdzamy swoje transakcje internetowe, no to wtedy niestety może się to skończyć kradzieżą na dużo większą skalę. No i trzecia wreszcie sprawa, powiedziałbym, najbardziej nieracjonalna, czyli takie cyberchuligaństwo. To znaczy ktoś, dajmy na to, chce dostęp do naszego profilu w serwisie społecznościowym po to, żeby z niego naszym znajomym rozesłać jakiś spam.
To jest piękny przykład też z waszego poradnika. To jest tak. Nowak, przeglądając swoją tablicę na Facebooku z wiadomościami, zauważył wiadomość. Niesamowite zakończenie studniówki. Skandal obyczajowy w liceum. Nawet było takie zdjęcie, tylko było tak malutkie, że tam niewiele było widać, ale coś się wydawało, że tam jakaś afera musiała być. No to z ciekawości kliknął w tą wiadomość. Wtedy pojawiło się okienko z informacją o konieczności weryfikacji pełnoletności, no bo to jest wiadomo jaka treść, więc niech on się zgodzi na to, że ma 18 lat i tak dalej. I zgoda na dostęp do danych zamieszczonych na profilu w tym Facebooku użytkownika Nowaka. No to Nowak kliknął, żeby zobaczyć, bo był ciekaw, co tam dalej. No i się okazało, że tam żadnej sensacyjnej wiadomości nie ma, więc Nowak machnął ręką, stwierdził, że głupota. No i tylko, że następnego dnia się okazało, że z jego profilu ktoś rozsyła tysiące różnego rodzaju bardzo nieładnych informacji, które stawiają go w fatalnym świetle, bo to i jakieś takie zdjęcia dostępne tylko do 18 lat i coś tam, a Nowak mówi, przecież ja nic nie zrobiłem, ja niczego nie rozsyłam. Po prostu ktoś przejął kontrolę nad naszym kontem przez jedno głupie kliknięcie.
Dokładnie. To jest taki właśnie element, który wydaje nam się najmniej prawdopodobny, ponieważ trudno jest tu znaleźć racjonalną motywację drugiej strony. To znaczy, jeżeli ktoś nam chce ukraść dane osobowe, mniej więcej rozumiemy dlaczego. Ktoś nam chce ukraść pieniądze, rozumiemy dlaczego. To jest takie klasyczne chuligaństwo, powiedziałbym, jakie występuje i w świecie tradycyjnym, gdzie ktoś, nie wiem, wybija szybę, łamie drzewko, nie ma z tego nic, natomiast poza perwersyjną przyjemnością zrobienia źle. I w internecie też się czasem tego typu rzeczy zdarzają. To jest niestety element, który, można powiedzieć, wymaga od nas dużo bardziej pewnie, niż by nam się wydawało, posuniętej ostrożności i pewnego niedowierzania w stosunku do wszystkiego, co dostajemy.
Jak? Bo wrócę do tego pierwszego przykładu, czyli ja też dostałem pewno takich maili, pewnie pan też dostaje, panie Dawidzie. Każdy, kto dostaje dużo w ogóle korespondencji, no to automatycznie jest bombardowany przez takie. W moim przypadku wyglądało to tak, że był to mail od firmy, w której ja mam telefon komórkowy. Od sieci, gdzie tak naprawdę podejrzewam, że od wszystkich tych sieci został rozesłany i między innymi przypadkowo trafił w ten. I tam było napisane, że po prostu nie zapłaciłem rachunku. I że oni przypominają, że jest rachunek i że tam. I gdyby nie to, że suma tego rachunku była dziwnie inna, bo mam stały rachunek na miesiąc, taki pakiet, więc on jest charakterystyczny i dość łatwiej sam się do licha. Gdybym nie zapłacił, no może zapomniałem, ale to by była taka konkretna kwota, może jakieś odsetki. A tu nijak nie pasowało do tego wszystkiego. Dopiero wtedy zwróciłem uwagę na adres, który to było przysłane i tam dosłownie jedna literka była zmieniona. Ale gdybym na to nie zwrócił uwagi, może bym, jak głupi, nierozważnie kliknął. I kłopoty sprowadził na siebie.
To jest
właśnie. Niby się na tym znam. No
właśnie, to jest, myśmy nawet, ten proceder miał miejsce bodajże latem ubiegłego roku, myśmy ostrzegali wtedy nawet jako Urząd Komunikacji Elektronicznej, ponieważ wysyłanie fałszywych faktur przez firmę podszywającą się pod jednego z operatorów telefonii komórkowej.
Teraz też pod wszystkich operatorów. Poczta Polska, widziałem już ostatnio, też niby rzekomo rozsyła, choć nie rozsyła. Banki różne rozsyłają rzekomo sprawdzenie konta. Oczywiście nie rozsyłają, bo banki piszą, że nikomu nie wysyłają żadnej weryfikacji, ale my to dostajemy. Tam jest nawet logo tego banku czy operatora. To się wydaje wiarygodne.
No właśnie, dlatego tutaj, zanim otworzymy, klikniemy, zrobimy cokolwiek, warto, no przede wszystkim przez chwilę pomyśleć i popatrzeć dokładnie, czy nam się tam wszystko zgadza. Czy, dajmy na to, mamy rachunek w tym banku. Czy faktycznie możemy być komuś coś winni.
No ale może jak nie mam w tym banku, to ktoś się pomylił. To też człowiek z ciekawości chce kliknąć, bo mi się sobie, no dobrze, nie mam rachunku, ale może ktoś podał moje dane, może jakiś, może nie sprawdzę, no to nie będę wiedział, a tak się dowiem. No.
No właśnie, to jest, ja bym powiedział, to jest pewien element, który jakby troszeczkę wrócę do początku. To znaczy paradoksalnie okazuje się, że najsłabszym elementem w tym cyberbezpieczeństwie jest człowiek, który w zasadzie myśli dość racjonalnie. Na zasadzie, jeżeli bank coś mi wysyła, no to pewnie jest to ważna korespondencja z banku. Natomiast no niestety problem z cyberprzestrzenią jest taki, że tam o wiele łatwiej niż w naszym realnym świecie jest się pod kogoś, mówiąc prosto, podszyć i próbować tę niewiarę, przepraszam bardzo, i próbować tę fałszywą tożsamość i jednocześnie, no nie chcę powiedzieć łatwowierność, ale takie dość, powiedziałbym,
brak czasu, pośpiech.
Brak czasu,
no
pośpiech, chęć ułatwienia sobie życia. Oczywiście internet mamy po to, żeby nie musimy pisać listu przez 20 minut i iść z nim na pocztę, tylko piszemy maila. To wszystko z jednej strony ułatwia życie, ale ułatwia też życie tym, którzy chcieliby nam je utrudnić.
Panie Dawidzie, zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu, bo za moment wrócimy do rozmowy. Poczekajmy na przykłady nadsyłane przez słuchaczy i zobaczymy, co oni napiszą. A za parę minut zaczniemy może nie od komputera, a od telefonu komórkowego, bo jeżeli państwo myślą, że to tylko tak w komputerze niebezpiecznie, a w komórce bezpiecznie, to bywa niestety całkiem odwrotnie. Dawid Piekarz, Urząd Komunikacji Elektronicznej, w Jedynce i w Czterech Parach Roku.